18 grudnia, godzina 18, krótka piłka ponownie w Radiu Morse. Ja nazywam się Karol Drzewicki, a razem ze mną jeden, ale jakże wybitny gość.
Bartosz Pilecki, witam serdecznie.
No, w tym tygodniu tematów nam się namnożyło co niemiara, ale najważniejsze było to, co wydarzyło się w poniedziałek, czyli losowanie Ligi Mistrzów, w zasadzie playoffów Ligi Mistrzów. No to na początku chyba przejdźmy do tego, jaka z tych par była najciekawsza twoim zdaniem. Najpierw przypomnę, Dortmund zagra z Paris Saint-Germain, Real Madrid trafił na Manchester City, Atalanta w jakże no, szczęśliwych okolicznościach trafiła na Walencję, Atletico Madryt trafił na Liverpool, Chelsea Londyn zmierzy się z Bayernem Monachium, Olympique Lyon zagra z Juventusem Turyn, Tottenham Londyn zmierzy się z zespołem z Lipska, z RB Lipsk, a także Napoli w ostatniej parze zagra z Barceloną. Bartku, zobaczyłeś to losowanie i no tak na pierwszy rzut oka, która para ci wydaje być najciekawsza ze sportowego względu?
No ja tutaj sobie upodobałem dwie takie pary. Pierwsza to jest Real Madrid i Manchester City, ponieważ no to jest bardzo wyrównany mecz. Tutaj każdy będzie chciał coś udowodnić. Pep Guardiola wraca na Santiago Bernabeu ponownie w roli trenera. No, może w tym roku uda się Manchesterowi City dojść dalej niż przed laty, gdzie kończyło się to na ćwierćfinale. Ale drugą taką, moim zdaniem, bardzo ciekawą parą jest to zestawienie Atalanta-Bergamo-Valencia, ponieważ to są dwie bardzo wyrównane drużyny. Może nie są to ekipy z najwyższej półki, ale wydaje mi się, że tutaj będzie też mecz walki, tak jak w przypadku Realu Madryt i Manchesteru City. A co za tym idzie, każdy tutaj może coś od siebie dołożyć, więc chyba to jest jedyna para, której wyniku nie byłbym taki pewien.
Czyli mamy takie dwa czarne konie w jednym zestawieniu, ale o nich troszeczkę później przejdziemy do tej pory, którą na początku wytypowałeś. Real Madrid, tak jak wspomniałeś, Pep Guardiola będzie wracał na Santiago Bernabeu, Manchester City, no chyba już z dużymi aspiracjami, żeby cokolwiek osiągnąć w Europie, skoro w lidze nie idzie. No oczywiście 2 miesiące to już ma czasu, nawet i w lidze mogą w tym czasie dużo punktów odrobić, chociaż tak jak już tydzień temu wspomnieliśmy, rolę gonienia Liverpoolu zostawmy Leicester City. Czy Manchester City powinien w tym roku już ewidentnie wszystkie siły położyć na szali Ligi Mistrzów?
Manchester City z takim budżetem, z takimi piłkarzami i z takim trenerem już od kilku lat powinien kłaść wszystkie siły na Ligę Mistrzów. I dziwi mnie, że tej Ligi Mistrzów dotąd nie wygrał, ba, nawet nie doszedł do finału, co jest dla mnie dosyć niebywałe, szczególnie patrząc na to, że przecież nie mają tam złych piłkarzy, nawet bym powiedział, że są to piłkarze, którzy niczym nie odstają od tych, którzy grają w Realu Madryt, w Barcelonie czy w Liverpoolu.
Nawet rezerwowi w top 10 właśnie światowej piłki.
Trzeci skrzydłowy Manchesteru City, przecież 10. piłkarzem świata.
No właśnie, patrzymy cały czas na ten skład City, widzimy tam doskonałe nazwiska, w sumie nie wiem, czy to można powiedzieć świetne indywidualności, takie jak właśnie Riyad Mahrez, czy Bernardo Silva, najlepszy Portugalczyk w tym roku według Portugalskiej Federacji Piłki Nożnej. W zasadzie się wydaje, że w tym składzie nie trzeba dużo zmieniać, w zasadzie nic nie trzeba zmieniać, ale tak naprawdę, kiedy przychodzi ta Liga Mistrzów, w zasadzie te playoffy, no bo fazę grupową Manchester City zawsze, no z mniejszymi lub większymi problemami, ale przechodzi, no i od 3 lat to jest zawsze pierwsze miejsce. Mamy teraz fazę playoff, przeciwnik no, z najwyższej półki, Zinedine Zidane, no, który w zasadzie z Guardiolą nigdy nie zagrał, ale no, w tym momencie się wydaje, że to jest spotkanie na samym topie. Patrzymy na ten skład Manchesteru City. Czy można tam cokolwiek zmienić? Czy nawet mając ten budżet, Manchester City powinien pomyśleć o jakimś konkretnym jednym nazwisku, czy po prostu się zmobilizować?
Znaczy, wydaje mi się, że oni nawet nie muszą aż tak bardzo sprowadzać piłkarzy. Nawet jeżeli wprowadzą jedno nazwisko, to ono może zbyt wiele nie zmienić, jeżeli po pierwsze Pep Guardiola nie przygotuje odpowiedniej taktyki, a po drugie, jeżeli zespół nie będzie odpowiednio przygotowany od strony psychologicznej, ponieważ wydaje mi się, że tutaj w dużej mierze leży problem, ponieważ te ich występy, tak jak wspomniałeś, często kończą się na tym, że w fazie grupowej zdobywają czasem nawet komplet punktów, a tuż za progiem fazy grupowej wygląda to bardzo słabo, chociaż w zeszłym roku ich mecz z Tottenhamem, ten dwumecz, to można powiedzieć, że to były jedne z lepszych spotkań Ligi Mistrzów ostatnich lat. Niemniej jednak kadrowo Manchester City nie odstaje aż tak bardzo od Realu Madryt. To jest moim zdaniem na ten moment jedna półka. No i tutaj wszystko będzie w dużej mierze zależało od trenera i od tego przygotowania od strony psychologicznej, a wiemy, że Zinedine Zidane jest ekspertem od wygrywania Ligi Mistrzów, on wie, jak przygotować swój zespół do tych rozgrywek. No i też od strony taktycznej, no, to będzie na pewno bardzo ciekawe spotkanie, bo i zarówno Pep Guardiola, jak i Zizu, to można powiedzieć, że najwyżsi fachowcy w swojej klasie.
No w zasadzie Zinedine Zidane nie ma zbyt dużego doświadczenia, patrząc, jeżeli patrzymy na to, jak długo oczywiście spełnia tą funkcję trenera Realu Madryt, ale patrząc na to, co osiągnął, no, naprawdę jeden z najwyższych fachurów, no, w swoim fachu troszeczkę masło maślane wyszło. Jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do Manchester City. Manchester City to jest zespół, który w tej fazie playoff najbardziej chyba cierpiał na zasadę bramek wyjazdowych. Sobie przypominam taki dwumecz z Monaco, bodajże 3 czy 4 lata temu. Pamiętamy, fenomenalny wtedy jeszcze występ Mbappe jako skrzydłowego wtedy Monaco, Falcao. No i ten chyba to był rewanż wygrany 5-2. Po którym Manchester City po prostu odpadł. Wtedy była taka burzliwa, pamiętam, wypowiedź Pepa Guardioli, że ta zasada meczów wyjazdowych powinna być zniesiona. Po czym następne dwa lata Manchester City odpada w podobnych okolicznościach. Bramki wyjazdowe i Manchester City, no, jedyne co może osiągnąć, to zwycięstwo w Premier League, co oczywiście im się udawało. Bartku, nie wiem, jak jest twoje zdanie o tej zasadzie bramek wyjazdowych? No bo wiem, że UEFA już myślała chyba dwukrotnie, bo dwa lata rzędu były podniesione ten temat, aby znosić tę zasadę. Czy ona jest czy ta zasada jest zasadna, czy jednak nie?
Czy ja wiem, czy ta zasada jest zasadna? Przede wszystkim wracając do tych meczów, o których wspomniałeś, to AS Monaco tamtejsze, to przecież Manchester City sprowadził do siebie wówczas dwóch zawodników z tamtej drużyny. No i rzeczywiście za każdym razem cierpieli oni na tej zasadzie bramek strzelonych na wyjeździe. Nie jestem ani za, ani przeciw, ale bardziej skłaniałbym się ku temu, żeby znieść tę zasadę i zobaczyć, co będzie wtedy, ponieważ no już istnieje ona od kilku ładnych lat w świecie piłki. Znieśmy ją, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jak się nie będzie podobało, można zawsze do niej wrócić.
Z kibicowskiego punktu widzenia dogrywki moim zdaniem byłyby ciekawsze po takich meczach.
Zdecydowanie.
A tym bardziej, jeśli wyniki są w granicach tego, co działo się w dwóch meczach z Monaco, gdzie jedna drużyna strzela 5 bramek. W zasadzie sobie przypomnijmy, co by było, jakby taka dogrywka miała mieć miejsce przy tym legendarnym dwumeczu Paris Saint-Germain z Barceloną. No nie wiem, czy któryś z zawodników Barcelony by wtedy wytrzymał jeszcze kondycyjnie do końca tego dwumeczu, chociaż oni byli wtedy w takim gazie, że tam mogłyby się cuda nawet i w tej dogrywce dziać. Przejdźmy teraz do Real Madryt na moment. Oczywiście El Clasico jeszcze będziemy mieli szansę porozmawiać troszeczkę w późniejszej części tej audycji. El Clasico będzie później, ale właśnie Manchester City. Losowanie od strony Real Madryt mogło być oczywiście lepsze. Mogli trafić m.in. na zespół z Lipska. W zasadzie o tym się mówiło, że tak naprawdę Real by chciał zagrać z tym zespołem, jak z innymi niemieckimi przez lata nie szło, tak z Lipskiem by z chęcią sobie zagrali. Trafili na Manchester City. Czy teraz powinni się cieszyć, czy martwić?
Przede wszystkim to będzie taki mecz, po którym nikt nie zarzuci ani City, ani Realowi, że od początku trafia na słabych przeciwników i dzięki temu zachodzą tak daleko. Jeżeli wygra Real Madryt, no to na pewno będzie to mocny argument za tym, żeby stawiać ich w roli faworyta tych rozgrywek. Jeżeli wygra City, no to również tak samo jak w przypadku Realu Madryt będą oni faworytami. Może i ten Lipsk, z tego Lipska by się bardziej cieszyli, ale ja nie wiem, czy ten Lipsk aż tak bardzo by im leżał, ponieważ trochę jest chyba niedoceniany ten zespół, ponieważ przecież i w fazie grupowej, i w lidze, gdzie są teraz na pierwszym miejscu u siebie w Bundeslidze, udowadniają, że przecież potrafią grać z wielkimi zespołami i sobie potrafią świetnie przecież radzić.
No, RB Lipsk na pewno jest jednym z bardziej niedocenionych zespołów. Z drugiej strony w tym roku jest nieźle eksploatowany przez Nagelsmana. Dopiero teraz jakieś rotacje w składzie dochodzą, ale wtedy to się kończy tak jak w ostatnim meczu z Borussią, gdzie tak naprawdę no, na początku 2-0 dla Borussii z niczego, później wchodzi Werner, no, po błędach Borussii te dwie bramki udaje się zdobyć, ale mimo wszystko i tak to porażka koniec końców w lidze była. O Lipsku też sobie za chwilę porozmawiamy, ale teraz przejdę do tej drugiej wywołanej przez ciebie pary. Atalanta Bergamo jest jedynym zespołem z trzech, które mogły w tym roku zagrać na San Siro w playoffach Ligi Mistrzów. Oczywiście AC Milan wycofał się z rozgrywek. Inter, no już sobie mówiliśmy tydzień temu w jakich okolicznościach odpadł. Atalanta Bergamo zagra na San Siro z Walencją, więc takie dwa czarne konie. Oczywiście już wiemy, że jedna z tych drużyn, oczywiście troszeczkę no, niedocenianych na razie, już ma pewny udział w półfinale, przepraszam, w ćwierćfinale. Ale do czego chciałem tutaj zmierzyć? No nie ukrywając, Atalanta jest zespołem, który ten budżet swój na Ligę Mistrzów miał przeciętny, a samo wejście do fazy playoff daje pewną pulę pieniędzy. To samo jest z Walencją, która też na początku sezonu miała tam drobne problemy finansowe, teraz po wyjściu z fazy grupowej Ligi Mistrzów ten budżet im się troszeczkę podreperował. Możliwe, że będą transfery dążące do tego, aby wygrać ten dwumecz, no bo oczywiście trzeba założyć, że oba te zespoły po tym losowaniu będą miały wielkie apetyty na zagranie w tym ćwierćfinale. Myślisz, że ta ich polityka finansowa też będzie biegła w tym kierunku? Przynajmniej obecnie?
No, na pewno Walencja już musi patrzeć rok do przodu i martwić się, czy na pewno uda im się zakwalifikować do przyszłorocznej Ligi Mistrzów, więc nie byłbym taki pewien, czy rzucą wszystkie siły na Ligę Mistrzów, ale wydaje mi się, że poczynią jakieś transfery zimą. Nie za bardzo wiem, kogo w sumie mogliby sprowadzić do siebie. Też nie ma jakichś wielkich plotek transferowych na temat tego, jacy potencjalni zawodnicy mogliby zasilić skład Walencji przed tym wiosenną częścią rozgrywek. Jednak oba kluby, wydaje mi się, że powinny potraktować, szczególnie Atalanta powinna potraktować ten występ w Lidze Mistrzów jako taki kwiatek do kożucha, czyli skupić się na lidze, a Ligę Mistrzów jednak potraktować tak jako formę rozgrywki, jako formę gratyfikacji za fajną grę w poprzednich sezonach, ale no nie oszukujmy się, no ani jedna drużyna, ani druga nie dojdzie raczej dalej niż ćwierćfinał, no półfinał to już naprawdę to byłby absolutny sufit dla jednych i drugich, więc może lepiej, że zamiast skupiać się na Lidze Mistrzów, niech skupią się na lidze, żeby w przyszłym roku ponownie znaleźć się w tej Lidze Mistrzów.
Czy nie wiesz, że ktoś z tej pary sprawi większą niespodziankę i dojdzie do tego półfinału?
No nie, no bo popatrzmy na te pary. Jeżeli przykładowo Atalanta Bergamo wygrałaby z Walencją, no to później potencjalnie może trafić na przykład albo na kogoś z pary Borussia PSG, albo na przykład kogoś z pary Napoli, nie, Tottenham, RB Lipsk, tak? Wydaje mi się, że i przeciwnicy z jednej i z drugiej pary, to już byłaby za wysoka półka dla Atalanty. Większą niespodziankę może tutaj sprawić Walencja, ponieważ to jest klub, który na co dzień radzi sobie z wielkimi zespołami. Fajnie sobie poradził ostatnio z Realem Madryt. Ten remis, który widzieliśmy, no to był wywalczony przez Real dosłownie w ostatnich minutach. Ten mecz mogła Walencja wygrać i to pokazuje, że oni potrafią sobie radzić i z Barceloną, i z Realem Madryt. Dlatego nie skreślałbym ich jeszcze aż tak szybko, bo w zależności od tego, na kogo trafią w tym ćwierćfinale, jeżeli wygrają z Atalantą Bergamo oczywiście, no to wtedy mogą pokusić się o sprawienie jakiejś niespodzianki. No ale nie oszukujmy się, jeżeli na przykład trafią na, no nie wiem, na City przykładowo, no to nie sądzę, że mają jakieś wielkie szanse.
No jednak Walencja to jest zespół, który no swoje największe sukcesy w Lidze Mistrzów odnosił na początku, ale to z zeszłej dekady, więc no jakby w około 15 latach powrót no może bardziej no tutaj interesować kibiców, oczywiście bez urazy dla samej klasy zespołu Walencji. Moim zdaniem są w stanie powalczyć w ćwierćfinale, na jakiego rywala by nie padło. Jeśli chodzi o Atalantę, no to tak jak powiedziałeś, no to w którym momencie są teraz, no to powinien być na nich no jakby sufit, ale z drugiej strony no, ładna premia finansowa związana z przejściem do kolejnej fazy może im pomóc w walce w lidze i myślę, że na tym się włoski klub skupi. Tottenham RB Lipsk. Z jednej strony wydaje się, że no, patrząc na jakby na cały kształt historii obu zespołów, że tak leciutko można typować Tottenham, ale patrząc na formę Lipska, co już podkreśliłeś wcześniej, no nie byłbym taki pewny, czy nawet ten geniusz José Mourinho tutaj pomoże Tottenhamowi. Para wydaje się oczywiście wyrównana. W tym momencie Tottenham powoli się podnosi. Wiemy, że José Mourinho dostał od zarządu takie małe ograniczenia dotyczące budżetu w ewentualnych transferach, ale ja oczywiście nie sądzę, że do żadnych nie dojdzie. Lipsk z drugiej strony, mi się wydaje, będzie kładł tutaj nacisk na to, aby ten Tottenham wyeliminować. Bartku, jakie jest twoje zdanie, jeśli chodzi o ten Tottenham? Bo wiem, że śledzisz tam Ligę Angielską i jak byś tutaj zapalał na ich ambicje?
No ja rzeczywiście tutaj skłaniałbym się bardziej w stronę Tottenhamu. Nie dlatego, że mają większy nakład finansowy, tylko że po prostu mają większe doświadczenie w tej Lidze Mistrzów. Jakby nie patrzeć, przecież jest ubiegłoroczny finalista. Ale nie wiem, czy też masz takie odczucie, że jeżeli RB Lipsk by wygrał, to wcale bym nie czuł się zaskoczony. Chociaż tak naprawdę zostało jeszcze ile? Ponad 3 miesiące do tego meczu. Nie wiadomo, co José Mourinho nie przygotuje, jak ten, w którą stronę właściwie ten zespół pójdzie. Bo teraz jeszcze może działa ten efekt nowej miotły, że Tottenham złapał tak zwaną górkę. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało po zimie, czy tam wszystko będzie grało na relacjach zawodnicy-trener. Bo to, jednak te 3 miesiące w piłce to bardzo dużo czasu.
No, ktoś zresztą powiedział, 2 miesiące to kosmos, a 3 miesiące to wieczność w piłce nożnej. No, patrząc na to, jak teraz działa ten Tottenham, nie chce mi się wierzyć, że tam nie będzie jakiejś większej poprawy. Z drugiej strony patrzę na ten Lipsk. Oni są naprawdę w górze formy. I może przyjść akurat kryzys przed takim Tottenhamem. I mi się też przypomina taka Sevilla sprzed 3 lat w Lidze Mistrzów, gdzie w tej fazie trafiła na Leicester City. Sevilla w tamtym momencie też przodowała w Premier Division, po jesiennej rundzie była bodajże druga za Real Madrid. Wygrywała mecz za meczem i nagle był pierwszy mecz z Leicester City, w którym wygrali 2-1. I niespodziewanie przegrali 2-0 właśnie w Anglii, no i to sprawiło, że odpadli z tych rozgrywek i mi się wydaje, że Lipsk może mieć podobną historię, jakby też nie chcę tutaj nic nie chcę przewidywać, ale no, patrząc na jakieś analogie innych zespołów, no, można tak zakładać, ale jak wspomniałem, 3 miesiące to jest wieczność i no mi się wydaje, że ten Lipsk jednak jakoś coś tam będzie próbował podnieść tą walkę.
Ale ja nie wiem, czy Lipsk ma aż na tyle dużo pary, żeby pokazać się z tak dobrej strony, żeby wygrać oba mecze. Jeden mecz jeszcze, ale chyba dwa to bardziej w stronę Tottenhamu, ponieważ oni też mają lepszą ławkę rezerwowych, jakby nie patrzeć przez to, że mają lepszy budżet, z którego tak naprawdę aż tak bardzo nie korzystają, ale mimo wszystko bardziej się skłaniałbym w stronę Tottenhamu, ale to jest takie 55-45 dla Anglików.
No i teraz przejdźmy do kolejnej pary, też w sumie bardzo ciekawej. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, właśnie. Kolejny zespół niemiecki w tej fazie, kolejny francuski. No i zapomnieliśmy oczywiście powiedzieć, że w tej fazie są tylko zespoły z 5 najlepszych lig Europy, co chyba z jednej strony jest lekko przerażające dla takich lig jak ukraińska czy rosyjska, a z drugiej strony pokazuje, no, że te wszystkie zespoły z tych najmocniejszych lig poważnie myślą o sukcesach w europejskich pucharach i w tą stronę kierują budżet.
Ale chyba każdy tutaj znalazł się zasłużenie. To nie było w sumie żadnej takiej historii, że któryś klub zostałby skrzywdzony, więc...
No chyba poza Ajaxem, Amsterdam.
Trochę na własne życzenie.
No dokładnie. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. No jakby para, w której no z jednej strony faworytem wydaje się być zespół z Paryża, ale zespół z Paryża ma podobny syndrom co Manchester City. Czyli gra dobrze w fazie grupowej, gra dobrze w lidze, ale no, za nic nie idzie mi w tej fazie pucharowej.
No tak, ale też PSG w przeciwieństwie do City nie musi aż tak wielkiej wagi przykładać do rozgrywek ligowych, ponieważ tam zazwyczaj po tak pół żartem, pół serio, po 10 kolejkach już mogą spokojnie świętować mistrzostwo kolejne. A już tak na poważnie, to w tej parze to Borussia jest tym, który może, a PSG jest tym, który musi, ponieważ przy takich wydatkach, jakie ma PSG na piłkarzy, na Neymara, na Mbappe, no to wypadałoby co najmniej do tego półfinału się meldować rok w rok, a tymczasem wiemy, że to różnie bywa. Niemniej jednak chciałbym, żeby Borussia zrobiła tutaj niespodziankę w tym roku i pokazała wyższość piłki niemieckiej nad piłką francuską.
Z drugiej strony, jak spojrzymy na Borussię, oczywiście nie zakładamy, że tej Borussii się nie będzie chciało, znaczy przynajmniej ja w swojej opinii nie chcę tego wyrazić, ale Borussia w tym roku ma szansę jak nigdy wcześniej zdobyć mistrzostwo Niemiec i o tym też trzeba wspomnieć, że te siły jakby będą rozłożone. No tak jak jestem zdania, że Bayern, jeśli będzie chciał w tym roku powalczyć o Ligę Mistrzów, to kompletnie nie da sobie rady, no w sensie nie da rady, no nie będziemy mógł rywalizować o mistrzostwo Niemiec. Tak uważam, że jeżeli Borussia również podejmie walkę z Paris Saint-Germain, czy z kolejnymi parami, czy do ćwierćfinale, czy do ewentualnym półfinale, czego oczywiście bym im życzył jako jeden z zagorzałych dawnych fanów tego zespołu, kiedy jeszcze polskie trio tam było. Tak, jeśli spojrzymy na zespół z Paryża, myślę, że oni tutaj nie będą odpuszczać, bo oni wiedzą, co to przyniesie, jakie straty ewentualnie finansowe, czy w zasadzie na wizerunku może przynieść kolejne odpadnięcie w tej fazie playoffów.
No tak, ale w sumie w podobnej sytuacji jest Lipsk, ponieważ oni aktualnie są liderem tabeli niemieckiej Bundesligi i też wychodzi na to, że powinni się bardziej skupiać na lidze niż na Lidze Mistrzów. No ale no tak jak mówisz, no PSG tutaj walczy o swój wizerunek, który i tak już został lekko nadszarpnięty, chociażby po tym dwumeczu z Barceloną. W zeszłym roku też im to nie za bardzo udało się z Manchesterem United. Teraz już znowu zaczynają się śmiechy, że jeden z meczy, który zagrają z Borussią Dortmund, wypada w dzień urodzin siostry Neymara, czyli wielkie prawdopodobieństwo, że Neymar znowu nie zagra, jak to już ma przecież w tradycji, czyli kiedy to łapie kontuzję albo kartki na ten początek marca.
No jakby, no nie zdziwiłby mnie, jeśli by w ogóle nie wystąpił, ale tak, no już przechodząc na serio, Borussia Dortmund pod kątem mistrzostwa Niemiec jest w stanie, czy nie jest? Bo w zasadzie szansa jedna na kilkanaście sezonów, jak Bayern ma tak sobie początek.
No tak, ale chyba jednak w dłuższym czasie, pamiętajmy, że Liga to jest taki wyścig długodystansowy, to nie są tam trzy okrążenia, tylko trzeba utrzymać formę przez cały sezon, a to różnie, wiemy, że to różnie bywa. Bayern to jest drużyna, która jest bardzo doświadczona, oczywiście Borussia Dortmund też, ale jednak Bayern działa bardziej długofalowo, a co za tym idzie, oni już raczej myślą sobie, że tutaj spokojnie odrobią te punkty i będą mogli się skupić na tej Lidze Mistrzów, w której akurat im przyszłości wielkiej nie wróży, ale no być może to jest ten sezon, gdzie w końcu ktoś oprócz Bayernu zatriumfuje w lidze, ale wydaje mi się, że to bardziej patrzyłbym w stronę Lipska niż w stronę Dortmundu.
To dosyć śmiała opinia. No, ja bym się skłaniał bardziej w kierunku Dortmundu, ale myślę, że jeszcze w krótkiej piłce będzie okazja, aby o tym porozmawiać. Tymczasem zanim przejdziemy do kolejnych par 1.16, zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną One.
You have to place where I belong. There's nothing like it, nothing like it. Take me back home where the blood runs through my soul. I can't describe it. There's nothing like it. Take me back home to the place where I belong. There's nothing like it. No, nothing like it. Take me back home where the blood runs through my soul. I can't describe it. There's nothing like it.
To było oczywiście Home, nie One, tak w gwoli ścisłości, no ale jak już mówimy o temacie domu, no to domem dla Liverpoolu jest Liga Mistrzów w tym roku, chociaż no nie do końca, no bo trochę burzliwa ta faza grupowa, w ostatnim meczu mogli odpaść, ale ostatecznie wygrali z zespołem z Salzburga, no i teraz w tej fazie wylosowali, w zasadzie dolosowane do nich zostało Atletico Madryt. No, ekipa, która w tym sezonie sobie ewidentnie nie radzi na każdej płaszczyźnie, ale z drugiej strony straciła w La Lidze bodajże tylko 10 bramek, co jest najlepszym rezultatem. Z drugiej strony punktuje słabo. No, mi się nie wydaje, żeby teraz Simeone jakoś drastycznie potrafił zmienić tą taktykę swoją. Może dobór zawodników tak, no bo po tych transferach, które no, miały miejsce latem, no to Atletico już nie zachwyca tak jak rok temu. Nie wiem, czy masz takie wrażenie.
Znaczy, masz rację, że może być tak, że Atletico się po prostu zamuruje i będzie czekało na to, co zrobi Liverpool, ale jak wiemy, Liverpool już pokazał, że zasłużył na tytuł mistrza i pokazał to w tym meczu z Salzburgiem, że wytrzymali tam atak Salzburga i potem pokazali, kto tutaj rządzi. Wydaje mi się, że podobnie będzie w meczu z Atletico, że nawet jeżeli Atletico się zamuruje, nawet jeżeli wygraliby mecz u siebie, to jednak potem Liverpool przyjdzie i powie, że hola hola, to my tutaj rządzimy i to nam się należy tytuł mistrzowski.
Czy myślisz, że Liverpool na Anfield jest w stanie zrobić taką samą twierdzę, jak w tym momencie ma Barcelona na Camp Nou?
Nie, no wydaje mi się, że to Liverpool, no, to jest zespół, który co najmniej dojdzie w tym sezonie do półfinału. No chyba, że trafi, no nie wiem, no może znowu na Barcelonę i wtedy to może być różnie. No ale no, rzeczywiście no, Anfield jest twierdzą i to pokazują zarówno w Lidze Angielskiej, jak i w Lidze Mistrzów. No nie jest łatwo pojechać tam i urwać jakikolwiek punkt, już nie mówiąc o wygranej, więc nawet jeżeli Atletico będzie chciało coś pokazać, przejąć w jakiś sposób inicjatywę, to to się może skończyć jak w zeszłym roku z Juventusem.
No tak, pamiętamy ten w zasadzie śmieszny dwumecz. No, w pierwszym meczu wydawało się, że Atletico no, rozniosło to, no, 2-0 wygrało wtedy u siebie z Juventusem. Wydawało się, że no, sprawa dwumeczu jest wtedy załatwiona. No i geniusz, jeszcze raz potwierdzę to, geniusz zawodnika, który nienawidzi Atletico, czyli Cristiano Ronaldo, doprowadził do tego, że Juventus wtedy zameldował się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Atletico, które jest chyba najbardziej pechowym zespołem w historii Ligi Mistrzów, no bo ilekroć docierałem do finału, no to no zazwyczaj trafiałem, znaczy zazwyczaj, no trafiałem na drużynę z zamiedzy, no i to się kończy, no tak jak te dwie potyczki ostatnie z Realem Madryt, gdzie po świetnych sezonach Atletico odpadało. Z drugiej strony, kiedy Atletico gra słabą piłkę, to jest to zawsze odpadnięcie w tej fazie. Mi się wydaje, że w tym roku będzie podobnie, no bo Atletico jednak nie zachwyca i wydaje mi się, że to coś, co miał kiedyś Simeone, co grało skutecznie Atletico, już w tym momencie nie jest w stanie tego wykonywać po tych zmianach kadrowych.
No tak, ale pamiętajmy też, że Atletico straciło w tym sezonie bocznych obrońców, a sam Jurgen Klopp mówi, że boczni obrońcy to jest podstawa każdego zespołu, jeżeli ich tracisz, no to musisz wszystko budować od nowa. No i no, jeżeli Atletico odpadnie, to nie oszukujmy się, odpadnie zasłużenie. Wydaje mi się, że oni bardziej już powinni myśleć o pójściu w przyszłość i tam budowaniu zespołu na kolejne lata, niż skupianiu się na tegorocznej Lidze Mistrzów.
W tym momencie muszą się skupić na tym, żeby odzyskać minimum czwarte miejsce w swojej lidze, no bo Getafe, jak gra świetnie w Lidze Europy, tak gra świetnie także w swojej rodzimej lidze, no i tutaj, no to, że rok temu, że w przyszłym roku możemy nie zobaczyć Atletico, może być, no jakby tą cegiełką do tego, aby Atletico zaczęło myśleć o swojej lidze. No dobrze, no to na razie porzućmy temat losowania, jeszcze będzie nam się pewnie przewijał przez całą edycję. Przejdziemy troszeczkę do przeglądu lig zagranicznych. Podczas ostatniej kolejki Bundesligi, no w jeden chyba z głupszych sposobów no, zagrał Alexander Nybel, no bo sam na sam z nim wychodził Gacinowicz, no i że tak powiem troszeczkę kolekwialnie zebrał buta na klatę od bramkarza Schalke. No jakby nie patrzeć, troszeczkę brutalne zachowanie bramkarza Schalke.
No nawet nie troszeczkę, tylko bardzo brutalne. Nubelowi, jak to się mówi, odcięło troszeczkę prąd. No oglądał się chyba za dużo Olivera Kahna w tych akcjach. No ale no, to są inne czasy, tak? Jeżeli on by to zrobił pod koniec lat 90., no to wszyscy biliby mu może nawet brawo i mówili, że to jest charakterny gościu, ale dzisiaj w czasach, kiedy piłkarze ubezpieczają każdą część swojego ciała, kiedy w piłką rządzą pieniądze, a kluby chuchają i dmuchają na zdrowie swoich piłkarzy, to takie wejście to jest po prostu kryminał, a nie piłka nożna.
No, dosyć powiedzieć, że to uderzenie było blisko klatki piersiowej i nie daj Boże, coś by mogło się stać z płucami Gacinowicza. No ale właśnie, jak karać takie przewinienia od strony piłkarskiej? No bo jakby nie patrzeć, no niektóre utarczki z sędziami, na przykład na Ekstraklasie, kończą się karą zawieszenia no, do 5 meczów. Wiadomo, jak coś brutalniejszego, niby brutalne słowo wypowiedział no, lewoskrzydłowy Lechii Gdańsk, Żarku Dowicić, no dostał troszeczkę większe zawieszenie. A z drugiej strony po takim zagraniu 4 mecze. Czy to mało, czy to dużo? Wiadomo, jakby to była Ekstraklasa, dostałby więcej, ale mamy ligę niemiecką.
Czy ja nie wiem, czy on to aż tak bardzo. Nie wiem, czy on to umyślnie zrobił, no ale.
Znaczy, no przepraszał później. No przepraszał. Było widać skruchy, ale z drugiej strony, właśnie takie odcięcie prądu.
No też nie przesadzajmy, bo pojawiają się głosy, że wyrzucić go z piłki, zlinczować i tak dalej.
Znaczy, nie, no wiadomo. Każdy, absolutnie nie.
Tak, no każdy popełnia błędy. 4 mecze to jednak trochę mało kary. Nie wiem, czy on to aż tak bardzo czuje. Tak 6-7 to była już dosyć dotkliwa kara, zarówno dla niego, jak i dla klubu. Karę finansową dostał chyba tam 5 tysięcy
euro.
No to wiadomo, to jest nic. No ale jak karać? No, czerwona kartka oczywiście zasłużona, trochę dłuższa pauza, no i tyle. No, najważniejsze, że przeprosił, że nie chełpił się potem tym w mediach, że jaki to on super, jakie super zachowanie zrobił, że przecież
właśnie
nic wielkiego się nie stało.
Wspomniałeś Olivera Kahna, no mi się nie chce wierzyć, że no jakby coś podobnego zrobił Oliver Kahn, chociaż mi się nie chce wierzyć, że aż tak jak ekwilibrystyczne zagranie by wykonał niemiecki bramkarz, no on by się raczej tym chełpił, no ale no wyrwałem ciebie trochę z tego mówienia.
Nie no, ale wiadomo, to są inne czasy, tak? Oliver Kahn to był charakterny gość i też miał parę razy podobne akcje, ale nie trafił oczywiście nikogo tak butem niemalże w twarz, no ale tam też zdarzało się, że latały korki na wysokości twarzy i łokcie, więc no, jakoś Bundesliga to jest chyba ten klimat. No niemniej jednak, no po prostu ukarać go przerwą, niech sobie odpocznie trochę, przemyśli swoje zachowanie. No karę finansowe, no jeżeli ma go zaboleć ta kara finansowa, no to musiała być co najmniej 6-cyfrowa, a nie 5 tysięcy euro.
Z drugiej strony patrząc na to, że nie jest pierwszym, a drugim bramkarzem Schalke Gelsenkirchen, no to troszeczkę wydaje mi się, że no, w miarę odpowiednia, no moim zdaniem troszeczkę większa powinna być, z 8, z 9 tysięcy euro.
Czyli myślę, że też klub wyciągnie wobec niego tak zakulisowe jakieś konsekwencje, więc sprawiedliwości stanie się zadość. Nie bójmy się o to.
Dobrze, ale teraz też spójrzmy na to, że to jest no, dosyć młody 23-letni bramkarz, może z jakimiś ambicjami no, w rodzimej lidze, no bo jakby nie patrzę z ligi niemieckiej. No nie no, akurat w ostatnich czasach dużo bramkarzy się gdzieś tam urywało do wielkiego świata, ale no takich, no już w tym wieku gdzieś powinien grać minimum albo pierwsze skrzypce Schalke Gelsenkirchen, albo już powinien być w Borussii. Ale właśnie do czego chciałem tutaj dojść. No chłopak 23-letni, ma już taką no, sytuację na koncie. No i troszeczkę przez to w przyszłości mogą go postrzegać i media, i kluby. Czy to może mu zastopować karierę w jakiś sposób?
Czy zastopować? No, na pewno to będzie jakaś rysa w jego CV, ale nie sądzę, że będą patrzeć na niego przez pryzmat tego jednego błędu. No wiadomo, każdy bramkarz popełnia błędy, to zależy, jak on się pod tym podniesie, jakie wyciągnie wnioski i jak będzie jego gra wyglądała po tym zawieszeniu, jeżeli w ogóle dostanie jeszcze szansę grania w bramce Schalke.
Powiedziałeś, że każdy bramkarz popełnia błędy. Jeśli chodzi o akurat niemieckich bramkarzy, no to najwięcej błędów Premiera Division w tym roku popełnia Marc-André Ter Stegen, a już dzisiaj, w zasadzie już no, lada moment, El Clasico. Ter Stegen w bramce Barcelony, Courtois w bramce Realu, zawodnik, który popełni najwięcej błędów prowadzących do utraty bramki z jednej strony, z drugiej strony bramkarz, który no, ma najwięcej czystych kąt w tejże lidze. No tutaj widzę, jesteś w koszulce Barcelony, no jakby no, tutaj o faworyta ciebie chyba pytać nie muszę, przynajmniej za kim sympatyzujesz, ale patrząc na to, jak w defensywie w tym roku gra Real Madrid, czy jest w stanie wywieźć punkt z twierdzy, jaką jest nie, no, w tym roku Camp Nou, no bo tam jedynie punkty chyba urywała tylko Slavia Praga w tym roku.
No, co najwyżej punkt mogą wywieźć, ponieważ mimo, że Barcelona w obronie słabo sobie radzi w tym sezonie, to jednak wszystko ratuje Ter Stegen, który przecież ma, jak wspomniałeś, ma trochę błędów na koncie, no ale też pamiętajmy, że jeżeli w linii przed nim, czyli w linii obrony nie wszystko gra, no to jednocześnie on ma więcej roboty, a przez to jest też narażony na więcej możliwości popełnienia błędu. W Realu w końcu coś zaczyna się dogrywać, ten Real w końcu zaczyna grać fajną piłkę, zaczyna pokazywać się w roli faworyta zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w Lidze Hiszpańskiej, ponieważ mają z Barceloną obecnie egzekwo po 35 punktów. No i tak jak wspomniałeś, no Courtois ma o wiele więcej czystych kąt niż Ter Stegen, który można powiedzieć, że rzeczywiście miał parę gaf w tym sezonie, ale jeszcze więcej razy ratował tę Barcelonę przed jeszcze większą kompromitacją, więc też pamiętajmy, że El Clasico to jest inny mecz. To jest jeden mecz w roku, na który Barcelona się szykuje bardziej niż na finał Ligi Mistrzów. I dla Katalończyków ten mecz to jest walka o życie. Dla Realu Madryt to jest być może też walka o życie, ale mam wrażenie, że z roku na rok tak coraz mniej poważnie podchodzą do tego meczu.
No jeśli chodzi o Real Madryt, to bym się zgodził, ale co do Katalończyków, no to dla nich no, w tym roku wydaje się, że ten mecz jest czymś więcej, no bo jak patrzymy na tą całą otoczkę troszeczkę polityczną wokół całego El Clasico, no to no jeszcze teraz, no w zasadzie mecz jest tamta chwila, a i tak jeszcze nie wiemy, no jaka będzie sytuacja na stadionie. Wiemy, że mecz już się odbędzie, wiemy, że są problemy z tym, żeby no, przyjezdni kibice mogli się dostać na ten stadion. Wiemy, że no, jest prawdopodobieństwo no, wystąpienia jakichś lekkich zamieszek na trybunach, czego oczywiście no, chyba wszyscy fani sportu chcemy uniknąć i no właśnie.
Tak, tam był też problem z tym, jak przetransportować drużynę Realu Madryt z hotelu, który jest co prawda 500 metrów od stadionu, jednak no, jeżeli będą przejeżdżać przez tłum, to może zabrać nawet parę godzin, ale z tego co wiemy, to Barcelona pierwszy raz od dłuższego czasu postanowiła zrobić zgrupowanie dzień przed meczem u siebie i zamieszkali w tym samym hotelu co Real Madryt i wspólnie autokarami pojadą razem na stadion, żeby może zmniejszyć to ryzyko, że drużyna gości nie dojechała, albo miałaby problemy z dojazdem.
No i widzimy tutaj właśnie taki angaż w zasadzie chyba władz Barcelony, no bo oni chyba nie chcą, żeby ten mecz no, był kojarzony z jakąś taką polityczną otoczką, z drugiej strony są kibice, no i no tutaj Katalończycy, którzy no, chcą jakby no, proklamować no, to swoje prawo dążenia do niepodległości. No nie wiem, mam nadzieję, że ten mecz przebiegnie w spokojny sposób, ale z drugiej strony tak, mamy zawodników, którzy się też wypowiadają w mediach. Piqué, między innymi.
Roberto,
tak, więc Sergio Roberto, więc wiemy z czym to się może wiązać, gdzie może coś takiego wybuchnąć na trybunach. Pamiętamy rok temu Pep Guardiola za noszenie żółtej wstążeczki dostawał kary finansowe rzędu 20 tysięcy funtów za to, że wspiera ten ruch niepodległościowy. To jest chyba ewidentnie coś, co Z jednej strony fajnie patrzeć na to, że piłkarze gdzieś tam się angażują. Z drugiej strony, czy powinni?
Wydaje mi się, że najlepszą opcją jest pozostawienie im tej kwestii. Jeżeli chcą się angażować, to niech się angażują. Wydaje mi się, że niedobrze dla wizerunku zarówno klubu, jak i piłkarzy byłoby, gdyby przykładowo FC Barcelona powiedziała im, że mają zakaz angażowania się, ponieważ to by mogło wypłynąć. No i to by mogło jakoś tam negatywnie uderzyć w klub, więc jako, że Piqué przecież zrezygnował jakiś czas temu z gry w reprezentacji Hiszpanii i gra teraz w reprezentacji Katalonii, gdzie jest zresztą kapitanem, no to jeżeli ma takie potrzeby utożsamiania się z tym regionem i promowania jego niepodległości, no to niech to robi, tylko że jak przychodzi do meczu, to żeby się skupił na meczu, a nie na polityce.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać ze strony sportowej. Jak tak patrzę na Real Madryt, no to w tym momencie oczywiście Karim Benzema, który notabene ma już 9 bramek w El Clasico, co sobie policzyłem. I na pewno dzisiaj będzie miał ochotę wbić i 9, czy 10, czy 11. No, zobaczymy, jak to się potoczy. Z drugiej strony Fede Valverde, 21-latek, który wydawało się, że będzie głęboką opcją rezerwową Real Madryt. W tym momencie gra pierwsze skrzypce. Na bok jest odstawiony Casemiro, czasami Modric, na rzecz tego chłopaka. To, co on robi dla gry obronnej przede wszystkim Realu, no w zasadzie, no patrząc na to, jak Real skutecznie gra w obronie, no chyba w wieku 21 lat należy mu gratulować.
No tak, na pewno wykorzystał moment, jaki dostał, który mu w sumie sprezentowali koledzy z drużyny. Zauważył dołek formy u niektórych zawodników, wszedł w ich buty, pokazał się z jak najlepszej strony i w pełni zasługuje na to, żeby grać w pierwszym składzie i zapewne dzisiaj też wystąpi w pierwszym składzie. Nie sądzę, żeby Zidane go posadził na ławce.
Jest też dużo głosów, że sporo młodych zawodników i to z jednego czy drugiego zespołu może się pojawić na tej murawie. Się też mówi dużo o Fatim, który w ostatnim meczu Barcelony w Ligi Mistrzów też strzelił bramkę przeciwko Tottenhamowi José Mourinho, więc przeciwko Interowi, ale no oczywiście zostawmy no to, co w Katalonii, też się dzieją ciekawe rzeczy i to w angielskim, czy też włoskim futbolu, ale do nich przejdziemy po krótkiej przerwie muzycznej, tym razem już Juana. You're saying that we fight too much. Don't make any sense, been telling your friends and they don't ever fight like us. They're just playing pretend and making amends. They're saying we don't try enough. That you gotta give in to win anything. They're saying that we might break up. 'Cause we fight too much. Why are you listening to what they have to say? Like there's no exception to the rules we never made. All I know is if one verse brings us down and you hurt it in just a few. I'm still here for you. And if it's working for us, going through a few turns till it's just the two of us starting from new, then maybe we're the one. We could be the one exception. We could be the one exception to all the other ones who never guess we're the one, the one, the one, the one, the one. Maybe I believe in us. We can battle the wind, we'll come back again. 'Cause no one knows a storm like us. Baby, I believe in us. Why are you listening to what they have to say? Like there's no exception to the rules we never made. All I know is if one verse brings us down and you hurt it in just a few words, I'm still here for you. And if it's working for maybe we're the one. We could be the one exception. We could be the one exception to all the other ones who never guess we're the one, the one, the one, the one, the one. We could be the one exception. We could be the one exception to all the other ones who never guess we're the one, the one, the one, the one, the one. One burst break us down to two. Hurting in just a few words, I'm still here for you.
If it's working for us, going through a few times till it's just the two of us starting from new. All I know is if we could be the one exception to all the other ones who never guess we're the one, the one, the one, the one, the one.
I znowu jest sytuacja, że kończy się piosenka, my musimy rozmawiać o Liverpoolu. Liverpoolu, który no, w zasadzie jest na niezłym gazie, no bo wczoraj zagrał jeden mecz, w tym momencie gra z Monterrey na klubowych mistrzostwach świata. W tym momencie wynik 1-1, strzelcem ramki jest dla Liverpoolu, chyba niesamowity w ostatnim czasie, Keita.
No tak, Keita ewidentnie pokazuje, że pasuje do tego Liverpoolu, że jeszcze należy mu dać szansę. Zresztą przecież to jest zawodnik z drużyny Red Bulla, tak? Więc to też pokazuje, że potrafią tam szukać chłopaków, którzy wiedzą, jak grać w piłkę. No fajnie, że Keita się pokazuje w tym składzie. Fajnie, że dostaje szansę od Kloppa, ponieważ wiemy, że nie zawsze tak było. Tam na początku on raczej siedział więcej na ławce niż dostawał szans. No ale jeżeli już dostaje szansę, no to ją wykorzystuje i to nie tylko w tym meczu, ale także w poprzednim meczu Ligi Mistrzów też strzelił przecież brameczkę.
No właśnie, Keita się rozwija. Z drugiej strony są też chłopaki z Liverpoolu, którzy mogli się wczoraj rozwinąć w meczu z Aston Villą. Niestety przegrali 5-0, ale po meczu był piękny obrazek, w którym i trener pierwszy i jego zastępca, czyli John Terry Aston Villa, podeszli do chłopaków z Liverpoolu, do szatni, pocieszyć im ich po tym meczu. No właśnie, jest sytuacja, w której jedna drużyna, jedna i ta sama gra najpierw mecz w pucharze, następnego dnia gra w klubowych mistrzostwach świata i tutaj ani federacja się nie może dogadać z zespołem, ani FIFA nie może tutaj nic wskórać, czy no troszeczkę no jakby nie chcę powiedzieć, że Liverpool na własne życzenie tymi kłótniami sobie odebrał szansę na jedno z trofeów angielskich, ale czy trochę angielska federacja też im tego nie zebrała w niejaki sposób?
Znaczy no, wydaje mi się, że ten Liverpool, który grał wczoraj, to w ogóle nie za wiele miał aż tak wspólnego z tym Liverpoolem, który widzimy na co dzień, ponieważ to głównie grali juniorzy Liverpoolu, nawet trener był inny, ponieważ Jurgen Klopp już był dawno z tą pierwszą drużyną na klubowych mistrzostwach świata. No i właśnie w tej sytuacji nie powinno się utrudniać klubom tego, żeby walczyły o kilka trofeów naraz. Powinno się pójść im na rękę, powinny się i zespoły, i federacje dogadać po to, żeby dać kibicom to, co najważniejsze w futbolu, czyli radość z oglądania meczu i możliwość przede wszystkim tego, żeby Liverpool mógł i zagrać chociaż kilkoma zawodnikami z tego pierwszego składu w meczu pucharowym i kilkoma zawodnikami z pierwszego składu w meczu na klubowych mistrzostwach świata. A wiemy, że to nie było możliwe, skoro dzień po dniu musieli grać w lokalizacjach położonych od siebie o kilka tysięcy kilometrów.
No właśnie, kilka tysięcy kilometrów. Jeśli chodzi o klubowe mistrzostwa świata, no to one moim zdaniem troszeczkę tracą taki prestiż wśród europejskich zespołów. Nie wiem, czy tego przypadkiem za argument nie wzięła angielska federacja piłki nożnej. Z drugiej strony, no nikogo nie zdziwi, jeżeli Liverpool wygra to trofeum, ale z drugiej strony Liverpool nigdy tego trofeum nie zdobyło i no, utrudnianie tego no, w taki ewidentny sposób no, chyba nie jest ładnym obrazkiem.
No i chyba tylko dlatego, że nigdy tego trofeum nie zdobyli, to się teraz na nim skupiają bardziej niż na Pucharze Ligi, bo w przeciwnym wypadku sądzę, że na klubowe mistrzostwa pojechałaby młodzież, a dorośli by zostali i walczyli tutaj na lokalnym podwórku o puchar.
No troszeczkę taka no, kuriozalna sytuacja, chociaż też pamiętam, że chyba bodajże 2 lata temu jakiś był problem w lidze niemieckiej, że jeden zespół jednego dnia miał grać kwalifikacje do Ligi Mistrzów bodajże, ale w tym samym czasie też miał tam pierwszy mecz sezonu, więc tam jakoś no, federacja poszła niemiecka na ugodę, tutaj tego nie ma, troszeczkę angielski futbol jakby rządzi się swoimi prywami. Nie wiem, czy masz takie zdanie, że ta angielska federacja piłki nożnej troszeczkę chciała tutaj dać taki stempel, że no hola hola, no, nasza reprezentacja zajmuje czwarte miejsce na świecie, nasze kluby grają najlepszy zespół w Europie, no to nasza federacja też musi być tutaj no, jakby ponad wszystkim innymi.
No i słusznie uważają, bo przecież no, wszystkie kluby europejskie traktują trochę po macoszemu te klubowe mistrzostwa świata. Wiemy, że to jest bardziej takie zachowanie ze strony FIFA, żeby pokazać, że oni też mają jakiś swój udział w tej piłce klubowej, nie tylko w organizacji mistrzostw świata. No ale to wiemy, że no FIFA, te klubowe mistrzostwa świata FIFA, no to jest taki puchar drugiej kategorii. Mniej więcej ten puchar znaczy tyle,
ile ten puchar ligi, który mogliby zdobyć?
No, myślę, że nawet mniej. Myślę, że mniej więcej znaczy tyle, co na przykład puchar w jakimś Audi Cup podczas turnieju presezonowego, więc...
No tutaj sporo aluzji do nie wiem, na przykład no już sławnych turniejów Króla Indonezji.
No mniej więcej, tak.
Dobrze, ale już nie poruszamy tego tematu. Liverpool na święta mimo to może sobie no, sprezentować kolejny puchar. No w zasadzie święta już tuż, krótka piłka w tym swoim normalnym wydaniu w tym roku już się kończy. Ja nazywam się Karol Drzewicki, no i trochę, no, jest mi smutno się żegnać na dłuższy czas z krótką piłką, ale ze mną tutaj w studiu w tym roku było mnóstwo ekspertów, to jeszcze raz się żegnam w tym roku Karol Drzewicki, razem ze mną w tym studiu był
Bartosz Pilecki, dziękuję bardzo.
Krótka piłka w 2019 roku zamknięta.